ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia RMF. W swoim mieszkaniu jest dr Agnieszka Szarowska, pełnomocnik dyrektora szpitala MSWiA, tego najważniejszego szpitala, gdzie w tej chwili walczycie z koronawirusem w Warszawie. Jak się przedstawia, broń Boże, nie epidemiolog, tylko lekarz chorób zakaźnych. Dzień dobry, pani doktor.
Zgadza się, dzień dobry państwu.
Pani doktor, słyszy pani o nowych obostrzeniach, zamknięte bary i restauracje, dzieciaki z podstawówek powyżej czwartej klasy na nauczanie zdalne, zakaz wychodzenia z domu dla seniorów, parę innych obostrzeń. Czy to pomoże?
Pomoże szpitalom. Pomoże tym, którzy muszą trafić do szpitala, tym, którzy będą wymagali leczenia tlenem, leczenia respiratorem. Dzięki tym wszystkim trudnym dla nas, dla mnie też jestem matką, też mam dziecko akurat w czwartej klasie, gdzie będę musiała zorganizować opiekę, a no, do pracy pójść, no, odmówić w pracy i nie pójść do pracy, no nie mogę sobie pozwolić na to. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że te wszystkie obostrzenia mają przede wszystkim na celu to, żebyśmy trochę zwolnili, jeżeli chodzi o ilość zakażeń na dobę.
No tak, tylko pani doktor, ja przypomnę, że tydzień temu wprowadzano obostrzenia, one nam się wtedy wydawały surowe. Połowę Polski zamknięto w czerwonej strefie. I co? I miało to się zastopować. A mówimy o sytuacji, było, nie wiem, 5 tysięcy zakażeń. Teraz mamy 12, a słyszymy, że może być 15. I to po tygodniu tych obostrzeń. Teraz już powinny być te efekty tamtych obostrzeń, chyba że się mylę.
No niestety nie. Jeżeli chodzi o wirusa, wirus, nawet ta długość kwarantanny, to u nas jest to minimum te 10 dni, tak? To jest dowód na to, że ten wirus może rozprzestrzeniać się nawet w ciągu 10 dni następuje transmisja. W związku z czym, jeżeli jedna osoba jest zarażona, zarazi kolejną, kolejna w ciągu tych 7 do 10 dni rozwinie objawy i dopiero wtedy też może zarażać kolejne osoby. Jeżeli wprowadzamy takie obostrzenia, efektów spodziewamy się najwcześniej po 3-4 tygodniach, tak? To nie jest tak, że dzisiaj wprowadzimy obostrzenia, dzisiaj nie wychodzimy z domu, od jutra będzie lepiej.
Od jutra na pewno nie będzie lepiej, tylko...
Gdybyśmy te wszystkie obostrzenia prowadzili w sierpniu, gdy było najmniej zakażeń, gdzie tych transmisji było naprawdę niewiele, wtedy byłaby szansa na to, że nie byłoby tego gwałtownego wzrostu.
No tak, ale pani doktor, pamięta pani nastroje w sierpniu. W sierpniu nastroje były takie, że hulaj dusza, piekła nie ma, jesteśmy nieśmiertelni.
I teraz właśnie mamy piekło.
No dobrze, to w takim razie pani mówi, że te obostrzenia, które wprowadzono tydzień temu i te, które wprowadzamy teraz, ich efekty będą najwcześniej za 2-3 tygodnie, tak? Za 2 tygodnie mówię,
bo... Pod jednym ważnym warunkiem, że społeczeństwo zastosuje się do tych obostrzeń. Ja, będąc w Warszawie, widzę ludzi w maskach, z czego się bardzo cieszę. Ludzie faktycznie na ulicach, w tramwajach chodzą w maskach, ale nadal nie widzę efektów, jeżeli chodzi o zgromadzenia publiczne, jeżeli chodzi o niestety różnego rodzaju imprezy. To nadal jest. Może przeniosło się z barów, może się przeniosło z restauracji. W moim bloku 2 dni temu ciężko nawet było spać, ze względu na to, że wieczorem odbywała się kilka pięter wyżej na pewno znacznie liczebna impreza. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wielkim jest to zagrożeniem. Myślimy, że przenieśliśmy imprezę z baru do własnego domu, to już tam jest bezpiecznie. No nie jest. Jeżeli urządzamy sobie urodziny, jeżeli urządzamy chrzciny, jeżeli urządzamy jakąkolwiek imprezę, owszem, chcemy się spotkać ze znajomymi, ale doprowadzamy do tego, że i siebie, i innych narażamy na to, że zakażenie będzie roznoszone i że te wszystkie obostrzenia, to wszystko, że ludzie tracą pracę, że restauracje się zamykają, że bankrutują firmy, my doprowadzamy do tego, że nie przyniesie to żadnego efektu, nie przyniesie to żadnego skutku.
Pani doktor Agnieszka Szarowska, nasz gość, lekarz chorób zakaźnych, specjalistka do walki z koronawirusem ze szpitala MSWiA w Warszawie, przestrzega nas pani, że sami musimy wziąć za to wszystko odpowiedzialność. No tak, to prawda, to brzmi to bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Ja mam pytanie poważne, chociaż może zabrzmieć żartobliwie, ale bardzo wielu z nas, rodziców, ma dzieci w wieku nastoletnim i teraz pytanie brzmi, czy można im pozwalać na spacery? Nie mówię na siedzenie w kawiarniach, zresztą one będą zamknięte, ale no, na spacery. Czy można ich wypuszczać na spacery, na randki?
Jeżeli będzie to randka czy spacer z jedną stałą koleżanką, z jednym stałym kolegą, to no, nie utrzymamy młodzieży w domach, tak? Ale starajmy się spoić im te proste zasady, że trzymamy się jednak w odległości 2 metrów od innych osób. Że
całowanie się na 2 metry to jest dość kłopotliwe. Spróbujmy ich przekonać.
Jedną osobą, to wtedy zatrzymajmy się na tej jednej osobie. Jeżeli to jest nasz stały partner, nasza stała sympatia, to niech tak będzie.
Pani doktor, pozwolę sobie zmienić temat na stricte dotyczący służby zdrowia. 10 tysięcy zakażeń dziennie to górna granica możliwości systemu, który w tej chwili działa. Tak mówił doradca premiera do walki z koronawirusem, profesor Andrzej Horban. Mówił to u nas parę dni temu. No cóż mogę powiedzieć, co pani czuje, jak słyszy, że 12 tysięcy zakażeń to nowe wyniki, a słyszymy, że może być jutro 15.
Ja przede wszystkim obawiam się tego, że jutro muszę iść na dyżur 12-godzinny na SOR do mojego szpitala na Wołoskiej i będę odbierała, tak jak na ostatnich wszystkich dyżurach, które tam miałam, kilkaset telefonów z różnych miejsc, z całej Polski, gdzie ludzie dzwonią, mówiąc o tym, są to lekarze, bo już prywatne osoby zazwyczaj jednak starają się dzwonić w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego. Tu dzwonią lekarze z innych ośrodków, z błaganiem o pomoc. A ja w pewnym momencie u mnie, w moim szpitalu miałam 7 miejsc, 5 miejsc. Ja muszę decydować, kogo mogę przyjąć. Ja muszę zdecydować, kogo mogę przekazać do mnie do szpitala. W związku z tym muszę zdecydować się na tą wysoką specjalistykę. A są ludzie, którzy dzwonią, bo w powiatowym szpitalu jest ktoś z ciężkim zapaleniem płuc, a ja niestety muszę powiedzieć, że muszą dać radę sami.
No tak, to są dramatyczne sytuacje. Proszę mi powiedzieć, czy w szpitalu, czy wszystko jest, czy wam czegoś nie brakuje? Pytam o sprzęt, o maski, o respiratory.
Nasza dyrekcja już w marcu zadbała o to, żebyśmy mieli wszystko. Mamy odpowiednie zabezpieczenie, mamy maski, fartuchy, kombinezony, mamy wszystkie środki ochrony osobistej. Jeżeli chodzi o sprzęt, też jest, tak? Są respiratory.
No właśnie, a czy są lekarze, czy są specjaliści? Bo mówi się, że to jest właśnie wąskie gardło, że no możemy nakupić respiratorów i dokupić łóżek szpitalnych, no ale ktoś to musi obsługiwać, ktoś to umie.
My mamy 2 problemy. Nie mamy już miejsca, żeby te respiratory układać. Nie mamy miejsca na dodatkowe łóżka. Cały szpital jest pełen. Więc to jest nasz problem, że nie mamy miejsc, żeby było więcej łóżek. Szpital nie jest z gumy, nie rozciągnie się. Jeżeli chodzi o personel, z personelem też jest trudno. My też chorujemy. My też zarażamy się na mieście. No, bardzo wyjątkowo zdarzają się zarażenia u nas w pracy, jednak stosujemy się do naszych procedur, więc ogniska są ograniczane bardzo szybko, jeżeli chodzi o zakażenia wewnętrzne. Ale mamy szansę zarażenia się na mieście, zarażenia się od innych osób, jeśli nie przestrzegamy tych zasad i nie stosujemy się do tych zaleceń.
rmf24.pl, interia.pl, muszę przerwać i zaprosić naszych słuchaczy do internetu. Proszę Państwa, no, słyszycie Państwo panią doktor Agnieszkę Szarowską. Trzymajmy dystans, nośmy maseczki. No i życzę Państwu dużo zdrowia w weekend oczywiście i zapraszam do internetu. Słuchaczom radia dziękujemy. Pani doktor, jesteśmy cały czas z naszymi internautami. To, co pani mówi, brzmi, powiem tak, bardzo poważnie, brzmi nawet przerażająco. Pełne szpitale, dramatyczne telefony lekarzy. No i rozumiem, cała nadzieja w tym, że to przestanie rosnąć, tak? Ale z drugiej strony, no, wasz szpital bierze udział w powstawaniu szpitalu na Stadionie Narodowym. Jak znajdziecie tam personel, przepraszam? Skąd weźmiecie ludzi, którzy tam będą pracować?
Przede wszystkim liczymy na prawdziwych ochotników i już wiem, że takie osoby się zgłaszają. Mamy już kilkaset zgłoszeń osób, które chcą rozpocząć pracę z własnej, nieprzymuszonej woli i na takie osoby liczymy ze względu na to, że pracownik oddelegowany nigdy nie będzie niczego robił z pasją.
Nie ma pracownika z niewolnika, to wiemy, ale...
Dokładnie.
A jak będziecie tych ludzi przekonywać? To znaczy, to ma być ich pasja, obywatelski, lekarski obowiązek, czy też, nie wiem, będziecie ich zachęcać dużo wyższymi pieniędzmi?
Jeżeli chodzi o stawki finansowe, tutaj są one ustalane przez NFZ i przez wojewodę, więc my tutaj jako kadra zarządzająca tym nowo powstającym szpitalem nie mamy na to wpływu. My postaramy się tych ludzi przekonać przede wszystkim bezpieczeństwem. Nie powinni się obawiać. My pracujemy z COVID-em od pół roku, ponad pół roku i dajemy radę. Owszem, nie jest łatwo w kombinezonie, nie jest łatwo w takich warunkach, jakie są, ale no
właśnie,
nasze rodziny są zdrowe i my jesteśmy zdrowi, funkcjonujemy. Tak?
Chcę panią o to spytać, wie pani, bo to się nam tak czasami wydaje, puśćmy kogoś do szpitala, nikt nie myśli też o tych ludziach, którzy tam pracują. Pani doktor, ja sobie nie wyobrażam, mówię zupełnie poważnie, nawet nie pracy, ale po prostu przebywania w tym kombinezonie cały czas. Przecież to można się ugotować, można zwariować, nie można się nawet podrapać po nosie. No, pani doktor, przepraszam, jak pani to wytrzymuje?
Po prostu, tak? To nie, nikt nie mówił, że to będzie przyjemne. My po prostu mamy taki obowiązek, tak? Zakładamy kombinezony, żeby pozostać bezpiecznym, żeby nie przenosić zakażenia. Jest duszno, zdarzają się omdlenia. No, omdlenia są trudne ze względu na to, że taką osobę trzeba wynieść ze strefy skażonej w sposób bezpieczny, pomóc jej, a jednocześnie nie zarazić przy pomocy rozbierania z tej maski, z kombinezonu, z przyłbicy. No, nie jest to łatwe, ale dajemy radę, nie mamy innego wyjścia.
Mówi pani o tym tak, jakby to była taka codzienność, nic takiego. No cóż, no musimy to robić, to nasza praca. No, brzmi to jednak jak po prostu jakieś... Rzadko używam takich słów, bohaterstwo jednak, heroizm.
Ja wiem jedno, nikt nie zrozumie, jak się czuje człowiek w kombinezonie, jeśli sam tego kombinezonu nie założy.
Dlatego
tego się nie da wytłumaczyć, tego się nie da pokazać, tego się nie da opowiedzieć słowami. Każdy, jeżeli chce sprawdzić, jak to jest, niech założy ten kombinezon, niech popracuje w nim 4 godziny z zaparowaną przyłbicą, z trudnością w oddychaniu, jeżeli chodzi o maskę.
Rozmawiałem. Rozmawiałem z zakonnicą, która wiosną, kiedy była ta pierwsza fala epidemii, dała się zamknąć w jednym z DPS-ów, żeby pomagać tam ludziom, bo sama starsza kobieta poszła tam razem z innymi zakonnicami do właśnie do DPS-ów w Nysie. To są takie rzeczy, o których ona nawet głupiej było mówić, ale jak sobie uświadomiłem, że jak ona idzie na 8-godzinny dyżur, to w zasadzie nie może pójść do toalety, bo cała procedura zdejmowania i zakładania kombinezonu trwa prawie godzinę. To było nie do wytłumaczenia sobie, jak ktoś może to znieść. Jednocześnie też ciężko pracując przecież.
U nas personel jest na tyle przeszkolony i no niestety sytuacje od nas tego wymagają, że zarówno rozbieranie, jak i zakładanie kombinezonu to są minuty. My musimy być czasami gotowi do reanimacji w ciągu kilku chwil. W związku z tym nie mamy tyle czasu, żeby pomału się ubierać. My musimy mieć to tak dopracowane i tak przygotowane kombinezony, że jest to dla nas akcja. My musimy bardzo szybko, bardzo sprawnie i bardzo bezpiecznie ubrać się w kombinezony i pomóc ludziom.
Pani doktor, proszę mi powiedzieć, co pani czuje, gdy słyszy pani te wszystkie głosy, że w zasadzie epidemii nie ma, jest tylko jedna wielka histeria, że owszem, choroba jest, no ale grypa też jest, a nikt z tego powodu nie zamyka połowy świata. Że przecież w zasadzie to wszystko, nie wiem, no, abstrahując od tych, którzy myślą, że to oczywiście, nie wiem, masoni albo reptilianie, no to jeśli się to wszystko nawet odstawi, no to są ci, którzy mówią, proszę bardzo, tu mam wykład profesora z Ameryki, a tu wykład profesora z Włoch, który mówi, że to wszystko to bzdura, że to jest nadmierna ostrożność, że powinniśmy normalnie to wszystko przetrwać, nic się takiego nie dzieje, co by nie działo się zawsze.
To jeżeli coś takiego słyszę, to się od razu zastanawiam w takim razie, skąd się wzięło tyle śródmiąższowych, ciężkich zapaleń płuc, które widać w tomografii. Tego nie da się temu zaprzeczyć. Możemy zaprzeczyć istnieniu wirusów, bo ich nie widzimy. Niektórzy już kilkaset lat temu tak właśnie podchodzili do medycyny. Nie widzę, więc tego nie ma. Okej, nie ma wirusa, ale w takim razie co powoduje ciężkie uszkodzenia płuc, które widzimy w tomografiach, które widzimy w badaniach klinicznych? Co doprowadza do tego, że od marca w Polsce pojawiają się w takiej ilości osoby z zaburzeniami oddychania, które mają trudność w nabraniu oddechu, a co gorsza, wymagają respiratoroterapii, albo co gorsza, umierają na ciężkie śródmiąższowe zapalenia płuc. Tego nie było. Tego wcześniej nie było. Owszem, w trakcie przebiegu grypy czy innych infekcji wirusowych zdarzały się przy odrze, przy ospie, zdarzały się wyjątkowo rzadko, ale zdarzały się śródmiąższowe wirusowe zapalenia płuc. Mieliśmy pojedyncze przypadki raz do roku, dwa razy do roku. Tak jak pracowałam wcześniej w szpitalu zakaźnym, teraz pracuję na oddziale internistycznym, wyjątkowo rzadko się zdarzały. Teraz takich przyjęć mamy kilkadziesiąt w ciągu doby do szpitala. Więc pytanie jest takie, skoro to nie jest wirus, skoro to jest wymyślona epidemia, to w takim razie co? My nie przyjmujemy do szpitala osób, które by symulowały jakiekolwiek objawy. My przyjmujemy osoby z ciężkimi uszkodzeniami płuc, które wymagają szybkiego leczenia.
No dobrze, oni powiedzą, no dobrze, może to prawda, ale i tak maseczki nie pomagają. Te wszystkie maseczki, to wszystko to jest jakaś bzdura. Zarabiają na tym tylko, nie wiem, jacyś pośrednicy, handlarze, Bóg wie kto zresztą.
To jeżeli nie pomagają, to jakim cudem w moim szpitalu 2,5 tysiąca personelu chodzi i funkcjonuje? My mamy tylko maseczki do obrony, tak? My jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z wirusem. Wchodzimy, nachylamy się nad pacjentami, intubujemy, odsysamy wydzielinę z górnych dróg oddechowych. Jesteśmy naprawdę w bliskim kontakcie z tymi zakażonymi osobami i nie zarażamy się, więc mamy dowód na to, że jednak te maseczki działają.
Myśli pani, pani doktor, w ogóle, ja, znaczy pani mnie kompletnie dzisiaj zdzieliła pałą po głowie. Przyznam, że rzadko kiedy jestem tak poruszony, jak podczas tej rozmowy. Jak słyszę o tym, że rzeczywiście, jak trudna jest sytuacja nawet w tym szpitalu, gdzie to powinno być, no to Warszawa, główny szpital walczący z koronawirusem, jak poważne są to sprawy, żeby powiedzieć, czy my to wszystko jakoś przetrwamy?
Musimy, a my nie mamy innego wyjścia. My nie w tym szpitalu i pewnie w innych szpitalach, które walczą z koronawirusem, nawet nie dochodzimy do takich myśli, że nie damy rady, że mamy się poddać i powiedzieć, o, jednak nam się nie udało, 12 tysięcy zakażeń, więc idziemy do domu. Nie, my codziennie rano wstajemy i idziemy do pracy.
Ale pamięta pani, co się działo wiosną w Hiszpanii, kiedy trupy trzymano na lodowiskach? Pamięta pani ciężarówki ze zwłokami wywożone z miasteczek, z uroczych miasteczek w Lombardii? Czy to wszystko nas po prostu nie czeka? Ja przepraszam, że w piątek przed weekendem, kiedy powinienem państwu mówić, ej, odpocznijcie, wygaduję takie rzeczy, no ale to są pytania, które sobie ludzie zadają. Czy my tego nie przetrwamy w takim modelu, no takiego kompletnego upadku służby zdrowia?
No niestety nie mogę państwu powiedzieć, że tak nie będzie. Nie wiem. My niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Robimy wszystko, żeby tak nie było. Ratujemy najwięcej ludzi, jak się da. Wprowadzamy różnego rodzaju zalecamy, wprowadzanie różnego rodzaju obostrzeń i liczymy na to, że ludzie nam pomogą. Sami nie damy rady.
Bardzo pani dziękuję. Nie za rozmowę. W ogóle pani dziękuję za to, co pani i pani koleżanki i koledzy robicie. Jak mi jeszcze jakiś cymbał powie, że lekarze się opieprzają, to słowo honoru wyjdę z siebie i stanę obok. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Naprawdę to mocne słowa. Proszę się trzymać zdrowo. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.